Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska. W dzisiejszym podcaście chciałabym poruszyć temat związku między Eucharystią a nową ewangelizacją. Moim gościem jest ojciec Augustyn Turczak-Linsztedt. Paulin, duszpasterz na Bachledówce.
Eucharystia zajmuje centrum życia Kościoła i wszelkich przejawów w formie jego pracy i posługi. Nowa ewangelizacja jest głoszeniem tej samej Ewangelii, którą zostawił nam, przekazał nam Chrystus, tylko dobieramy nowe metody w głoszeniu tej Ewangelii. Odpowiadając na potrzeby współczesnego człowieka, bo przecież ta nowa ewangelizacja, chociaż Jan Paweł II żył na przełomie XX i XXI wieku i jak wiemy, to on bardzo często posługiwał się tym terminem, to także nowa ewangelizacja, choć może jeszcze tak nie nazwana, była i w średniowieczu, i wcześniej, i w IX wieku, i w VII, i w V, ponieważ cały czas człowiek się zmienia. Zmienia się środowisko, w którym on żyje, więc potrzebuje też jakby nowych form, które odpowiedzą na potrzeby przyjęcia Ewangelii. Natomiast jedyną formą, która się nie zmienia, jest Eucharystia. Oczywiście zmienia się może wygląd Eucharystii, bo pamiętamy reformę chociażby Soboru Trydenckiego. Mieliśmy kapłana, który był odwrócony tyłem do ludu. Później przy Soborze Watykańskim II kapłan zwrócony jest przodem do ludu. Zmienione są szaty liturgiczne, język w liturgii. I to też jest owoc nowej ewangelizacji. I zmienia się jakby ta zewnętrzna forma, chociaż meritum sprawy jest zawsze takie same. To jest ten sam Chrystus od 2000 lat.
Także język w liturgii, bo przecież nie zawsze było tak, że posługiwaliśmy się podczas liturgii naszym rodzimym językiem.
Oczywiście. Wcześniej używana była łacina. Może warto też powiedzieć, że ona nie została nigdy wycofana. To jest też takie może pójście troszkę na łatwiznę, bo my dzisiaj nie znamy łaciny. Ona nigdy nie została wycofana z Kościoła. Ona jest nadal oficjalnym językiem Kościoła. Natomiast ze względu na to, że ta łacina jest dzisiaj nieznana, korzystamy z języków narodowych.
Rytm Eucharystii się nie zmienia i tutaj nie można wprowadzać nic swojego, właśnie takiego nowoczesnego. Więc jak wprowadzić w tajemnicę Eucharystii osoby, które podlegają nowej ewangelizacji? Są to często osoby, które dopiero rozpoczynają swoją drogę wiary.
Wystarczy odprawiać mszę świętą tak, jak zaleca Kościół, ponieważ ona jest tak bogata w znaki, w symbole, w to wszystko, co się dzieje podczas tej Eucharystii, że nic więcej nam nie trzeba. To jest zupełnie wystarczające. Wszystko jest opisane, opowiedziane, pokazane na tej Eucharystii. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś, kto chce poznać głębiej Eucharystię, no to trzeba tłumaczyć po kolei każdy ten znak, dlaczego teraz kapłan się kłania, dlaczego obmywa ręce, dlaczego podnosi hostię, dlaczego podnosi kielich, dlaczego osobno, a za chwilę podniesie jeden i drugi, mówiąc przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. I w ogóle tam jest taka słowa doksologia. To co to jest ta doksologia? I tłumaczymy kawałek za kawałkiem, żeby rozumieć Eucharystię. To jest spotkanie. Eucharystia to jest spotkanie. To nie jest przedstawienie jednego aktora. Że teraz my przychodzimy popatrzeć na księdza, ale to, co się dzieje w czasie mszy świętej, każdy jeden znak, każda jedna minuta, sekunda, ona ma ogromne znaczenie. Wszystko, co się dzieje przed przeistoczeniem, do tego przeistoczenia prowadzi. Natomiast to, co się dzieje po, wyjaśnia nam to, co się przed chwilą dokonało. Więc to wymaga naszego zaangażowania. To nie jest teatr jednego aktora, to nie jest przedstawienie, tak jak się kiedyś mówiło, idę wysłuchać mszy świętej. Nie, ja nie idę wysłuchać mszy świętej, ja idę w niej uczestniczyć. To znaczy, że ja się angażuję, muszę zaangażować moją wolę, moje serce, moje uszy, moje oczy, żeby jak najwięcej przyswoić z tego, co się będzie teraz działo wokół ołtarza.
A zatem każdy z nas podlega nowej ewangelizacji.
Można być i 100 lat księdzem, i 100 lat papieżem i cały czas na nowo odkrywać tę Eucharystię, ponieważ ona jest tak bogata i tak głęboka, że my jej zupełnie nie rozumiemy.
I ciągle nowa.
Może źle powiedziałem, że zupełnie nie rozumiemy, ale jakby zupełnie, jakby na nowo się uczymy tej ewangelizacji poprzez Eucharystię.
Liturgia zwraca uwagę nam także na życie wieczne, na życie to w pełni, do którego dążymy, którym już żyjemy, bo to jest początek, prawda? A zatem to wychowanie do Eucharystii w nowej ewangelizacji zakłada także wiarę w to, że jesteśmy tylko pielgrzymami na tej ziemi.
Eucharystia to jest w pewien sposób też przeżywanie nieba dzisiaj, tutaj, teraz. Dzisiaj z wiarą przyjmuję ten chleb eucharystyczny, ale przecież to jest ten sam Chrystus, który czeka na mnie w niebie. To jest ten sam Chrystus, który otwiera swoje ręce, żeby mnie przygarnąć. To jest ten sam Chrystus, który odpuszcza mi grzechy. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że nudzi mu się Eucharystia, nie chce mu się być na mszy świętej, albo na adoracji, która jest przedłużeniem Eucharystii, jest znudzony, no to oczywiście my jesteśmy obciążeni naszymi zmysłami różnymi. Natomiast co będziemy robić w niebie? My będziemy tam adorować Boga, my tam będziemy z Bogiem całe wieki. Tak, oczywiście wyzwoleni z tej puszki, którą jest nasze ciało, ale jednak być z Bogiem. I teraz ja mam okazję, jeżeli chodząc powiedzmy raz w tygodniu do kościoła w niedzielę, ja mam okazję spędzić godzinę w niebie. Dlatego tak ważne jest też przygotowanie i kapłanów, i osób, które posługują. Też przecież wiemy, że od czasu Soboru Watykańskiego II wprowadzone zostało do liturgii to prawo i nawet zachęta, aby jak największa liczba wiernych brała udział w przygotowaniu Eucharystii i udział w samym ich przebiegu. Chociażby w czytaniu czytań, przynoszeniu darów, wykonywaniu różnych śpiewów. To jest moja godzina z Chrystusem. Dlatego tak bardzo zachęcamy za każdym razem, staramy się to robić, żeby jak najczęściej jednak chodzić na tę Eucharystię. Żeby starać się spędzać z Bogiem czas i przygotowywać się do nieba. Idąc na Eucharystię, chcemy iść z czystym sercem. Zanim wejdziemy do kościoła, no to w przedsionku zazwyczaj w kościele stoi konfesjonał. Czyli ja idę, korzystam z innego sakramentu. I mając za fundament te dwa sakramenty, Eucharystię i spowiedź, ja mogę spokojnie oddychać. Wdech i wydech, wdech i wydech. Spowiedź i Eucharystia, spowiedź i Eucharystia. Dlatego no, nie da się przygotować do nieba bez Eucharystii. Chciałbym też przytoczyć słowa, które wypowiedział święty Jan Bosko. Posłuchajcie proszę. Używajcie dwóch duchowych skrzydeł, to jest pobożności maryjnej i pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko podniesiecie się do nieba. Czytałem kiedyś rozważania, właściwie te zapiski Kataliny Rivas o Eucharystii, które serdecznie każdemu polecam, aby zaczytać się w nie. Ciężko jest przerwać tą lekturę, ona nie jest długa, aczkolwiek bardzo pięknie opisuje Eucharystię i właśnie w tych zapiskach znajdujemy taki fragment, że Maryja jest obecna podczas każdej Eucharystii i stoi z tyłu za kapłanem, jakby asystując mu w tym wszystkim. Bo przecież zobaczmy też, jaki ogromny dar otrzymali kapłani. Maryja, chociaż była bez grzechu i była Matką Boga, to jednak nigdy nie sprawowała ani jednej Eucharystii. A ja jako człowiek słaby i grzeszny biorę w swoje ręce ciało i krew Chrystusa. Natomiast warto pamiętać o tym, że kapłan nigdy nie jest, chociażby sam odprawiał Eucharystię, nigdy nie jest na tej Eucharystii sam, ponieważ jest, tak jak przed chwilą powiedziałem, jest i Maryja, ale są także aniołowie, ponieważ tam jest Chrystus z całym swoim bóstwem, więc są także ci, którzy mu usługują. I jeszcze jeden cytat chciałbym tutaj a propos aniołów powiedzieć. Wszystkie kroki człowieka, mówi święty Augustyn, który idzie na Eucharystię, są ponumerowane przez anioła i każdemu będzie przyznana największa, najwyższa nagroda w tym i wiecznym życiu. Kapitalne słowa. Mhm. Każdy krok człowieka, który idzie na Eucharystię, czyli możemy zobaczyć już, że Eucharystia to nie jest tylko od dzwonka do błogosławieństwa. Tak, ona oczywiście, liturgia tak ją obejmuje, ale ja już wychodzę z domu, jeśli ja idę na Eucharystię, to ja wiem, gdzie ja idę. I teraz mam, powiedzmy, do zrobienia 3 kilometry przejścia, to każdy krok bliżej Eucharystii, każdy krok bliżej spotkania z Jezusem. A myślę, że to jest to, o czym się często zapomina. a warto byłoby o tym pamiętać, że ja idę najpierw do Chrystusa, a potem po Eucharystii, wracając do domu, idę już z Chrystusem. Moje serce staje się tabernakulum, w którym ja wynoszę eucharystycznego Boga. Ktoś kiedyś zapytał, jak długo Pan Jezus jest obecny po przyjęciu Komunii Świętej. Trudne pytanie, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Bóg obecny jest w Eucharystii w moim sercu tak długo, jak ja tego pragnę i jak ja o Nim pamiętam. Dlatego ja akurat, kiedy odprawiam mszę świętą i po mszy świętej udaję się na dziękczynienie, zawsze proszę Pana Jezusa, żeby cały czas był ze mną, żeby przypominał mi o tym, że ja Go dzisiaj przyjąłem, żeby cały ten dzień był skupiony wokół Niego.
No, do tego powinniśmy dążyć, do tego życia eucharystycznego, prawda? A jeszcze, bo ojciec powiedział wcześniej o tym, że w sumie fundamentalnym elementem przygotowania do Eucharystii jest spowiedź. Przecież formacja do sakramentu pojednania też jest ważnym elementem nowej ewangelizacji.
Całe to spektrum sakramentów, mamy tych sakramentów 7, one wszystkie mają w sobie tą formę ewangelizacji. Bo jeżeli zrozumiemy tą ewangelizację, tak jak powinniśmy, czyli jako przyjmowanie Chrystusa do siebie, przyjmowanie Boga do swojego życia, no to zobaczymy, że każdy sakrament spełnia tą formę w pełny sposób. Te sakramenty przecież są ustanowione przez Chrystusa i jakby są przekazaniem mocy i łaski Jezusa Chrystusa. Wszystkie sakramenty. Natomiast te dwa, o których mówimy, czyli Najświętszy sakrament, Eucharystia, a także sakrament pokuty i pojednania, czyli spowiedź, są nam najbliższe, myślę, dlatego, że przyjmujemy je najczęściej i najczęściej z nich korzystamy i obyśmy z nich korzystali jak najczęściej. Bardzo często można usłyszeć w konfesjonale, że ktoś przez dłuższy czas się nie spowiadał, kiedy spowiednik zadaje pytanie dlaczego. To zazwyczaj jest ta sama odpowiedź. Najpierw jest chwila milczenia, a potem wstydziłem się, bałem się. I teraz z jednej strony ten wstyd jest dobry, ponieważ świadczy on o tym, że jeszcze to nasza dusza jeszcze całkiem nieźle pracuje. To znaczy, że wiem, że zrobiłem coś złego i teraz muszę to wyznać. Ale też trzeba pamiętać o tym, że rolą kapłana, który siedzi w konfesjonale w imieniu Jezusa Chrystusa, nie jest osąd człowieka. Ja nie sądzę nikogo, kto przychodzi do mnie do spowiedzi. Natomiast moim zadaniem jest osądzenie tego, co dany człowiek zrobił. Ale też to nie jest sąd. Będę wydawał jakiś wyrok i teraz ja cię skażę. Na mocy mojego urzędu sędziego skazuję cię na 10 różańców i na pielgrzymkę na Jasną Górę na piechotę. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rozeznając te grzechy, dobrać najlepsze środki, by z tych słabości naszych wychodzić. To tylko o to chodzi. Bo oczywiście kapłan w pewnym sensie jest w konfesjonale jako sędzia, ale przede wszystkim użyczając siebie Chrystusowi, jestem jako lekarz.
No jest też łaska, przede wszystkim łaska, która uwalnia.
Oczywiście, bo ja jako spowiednik, nie mając nic, mogę dać wszystko. Ponieważ to rozgrzeszenie, chociaż ja je wypowiadam moimi ustami i moją ręką wyciągniętą czynię znak krzyża, to jednak działa łaska Chrystusa. Bo to On odkupił człowieka, nie ja. Nie ja wydałem siebie na krzyżu, ale Chrystus. I Chrystus, który mnie jako kapłana wezwał, wybrał, powołał, to też uzdolnił mnie do tego, żebym w Jego imieniu odpuszczał grzechy. To jest też to, co Jezus powiedział do apostołów. Grzechy, te, którym odpuścicie, będą odpuszczone, którym zatrzymacie, będą zatrzymane. I zdarzają się oczywiście sytuacje, kiedy na przykład nie można udzielić rozgrzeszenia. A właściwie, co chciałbym teraz sprostować, to nie tyle ja nie mogę udzielić rozgrzeszenia, co ktoś w tym momencie nie jest w stanie go przyjąć. To jest ważna różnica, że przesuwamy ten środek ciężkości, bo właśnie nie ja jestem sędzią, żeby oceniać człowieka, natomiast ja muszę w sposób roztropny udzielać tej łaski Boga. Jest taka modlitwa spowiednika przed sprawowaniem sakramentu, dość długa, ale bardzo piękna, w której kapłan prosi Boga, aby nie zamykał nieba przed tym, którzy na to zasługują, ale też nie rozdawał tej łaski tym, którzy na nią nie zasługują. Ponieważ zdarzają się z wielkim bólem, trzeba to powiedzieć, takie spowiedzi, że że ktoś przychodzi na przykład i nie żałuje, albo nie chce się zmienić, a jest to spowiedź na przykład, bo jest komunia święta syna, czy córki, czy jakieś...
Wypada przystąpić do komunii świętej po prostu.
I wypada. Mhm. Ale no, co już nam to pokazuje? Że tu nie ma w ogóle relacji z Jezusem Chrystusem. Nie ma relacji z Bogiem, tylko jest jakiś taki, no nie wiem, zachowanie tradycji albo lęk przed posądzeniem, który czasami może być wręcz paraliżujący dla kogoś, ale generalnie nie ma tutaj tej potrzeby budowania jedności z Chrystusem, jedności eucharystycznej.
A zatem można powiedzieć, że istotą nowej ewangelizacji jest budowanie relacji z Chrystusem. I właśnie w sakramentach, w Eucharystii i pojednania to się objawia najpełniej.
Tak, tak, zdecydowanie tak. Jeszcze raz powtórzę, że Eucharystia jest centrum życia Kościoła, ponieważ tam jest obecny żywy Bóg i nie ma ewangelizacji bez Eucharystii. Ale też myślę, że można tak powiedzieć, nie ma Eucharystii bez ewangelizacji. Ponieważ odważyłbym się używać tych słów nawet w sposób zamienny. Dlatego, że chodzi o to, żeby człowiek przyjął Boga w ewangelizacji. A o cóż innego chodzi w Eucharystii? Właśnie o to, żeby się człowiek z Bogiem spotkał, otworzył się na Boga, ponieważ Bóg otwiera się na człowieka absolutnie, w 100% i daje swoje ciało. Zobaczcie, siostry i bracia, przepraszam, może szanowni państwo, wypadałoby to powiedzieć, ale przecież jesteśmy siostrami i braćmi, bo spożywamy ten sam chleb i pijemy z tego kielicha, z tego samego kielicha, że Bóg przychodzi na słowo kapłana, że ty, będąc w stanie łaski, albo na przykład będąc w stanie grzechu, podejdziesz do komunii świętej i nawet jeśli wiesz, że przyjmujesz ją w sposób świętokradzki, to możesz ją przyjąć. Nie zaczynają nagle bić pioruny. Tak bardzo Bóg jest oddany człowiekowi. Oczywiście to rodzi, tutaj jest przenośna metafora, cierpienie Boga, ponieważ człowiek go znowu rani swoim grzechem i pogłębia ten swój trudny stan. Ale Bóg jest tak oddany człowiekowi, że może zrobić z nim cokolwiek chce. Był taki film Milczenie, jeśli dobrze pamiętam, o jezuitach i przejawiała się tam postać pewnego człowieka, który nieustannie zapierał się Boga i nieustannie szukał kapłanów, by odpuszczali mu grzechy. I może to rodzić w kimś taki osąd, jak to on mógł, co to jest, jak on się zachowywał, dlaczego, jak on mógł nadepnąć na wizerunek Chrystusa. Ale tam też padają takie słowa Jezusa, który mówi: ja po to przyszedłem na ten świat, żeby być zdeptanym i zniszczonym. To oczywiście nie jest zachęta do świętokradzkiej komunii świętej, ale pokazuje nam to, że my jesteśmy właśnie jak ten jeden człowiek z tego filmu, że my nieustannie ranimy Boga naszym grzechem, naszymi słabościami, zgadzając się na nie, wchodząc w te pokusy i szukamy tych kapłanów, aby nas spowiadali, aby nam odpuszczali te grzechy, byśmy mogli z czystym sercem przyjąć Eucharystię.
A Bóg nie męczy się przebaczaniem, jak mówi papież Franciszek.
My próbujemy często Boga władować w nasz sposób myślenia, w nasz sposób postrzegania, tak żeby Bóg był bardzo, bardzo taki jak my. Może teraz, nie wiem, czy mogę to zrobić, czy nie, ale zrobię to. Jest taki film, serial jest nieemitowany na antenie, Rancho. Na pewno siostra kojarzy ten film.
Kojarzę, tak.
I tam jest taka ekipa czterech mężczyzn, którzy siedzą pod sklepem.
Na ławeczce.
Tak, na ławeczce, przeżywając swoje życie raczej w 40%, jeśli można tak między wierszami powiedzieć. I dokonuje się tam między nimi taki dialog, że najmłodszy z nich, Pietrek, mówi, że ksiądz powiedział, że Pan Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. I pyta go zaś Hadziuk. Mówi: tak, to znaczy, że Pan Bóg jest taki jak my? Nie daj Boże. Nie daj Boże. To jest może taki śmieszny dialog, ale rzeczywiście, że my próbujemy Pana Boga wsadzić w nasze kratki, a Bóg mówi tak: drogi moje nie są drogami waszymi i myśli wasze nie są moimi myślami. Bóg jest cały czas otwarty z tym swoim miłosierdziem. Dla nas to jest niepojęte, bo my możemy komuś tam przebaczać. To też jest dalej już kwestia Ewangelii. Ile razy przebaczać? 77, tak? Panie, mam 7 razy przebaczać? Nie 7, 77, czyli tyle razy, ile będzie potrzeba. A my już nie mamy siły, bo ktoś nas rani i w końcu mówimy tak: dość. Ja nie chcę, żeby ktoś wbijał w moje serce czy w moje plecy nóż. tak, ten w cudzysłowie. A Bóg mówi, dobrze, ja ci przebaczam. To jest fenomen sakramentu pokuty i pojednania, że ilekroć człowiek przyjdzie do Boga i powie, żałuję i chce się zmienić, tylko Ojcze, zgrzeszyłem względem Ciebie, względem moich bliźnich, odpuść mi moje grzechy. To Bóg je odpuszcza. My ludzie często komplikujemy, a dla Boga jest proste, jak znak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli to jest jakby przecina te wszelkie więzy grzechu, a też grzech nas zbliża do Boga. Każdorazowo nas zbliża do Boga. Jest taki jeszcze midrasz, który chciałbym opowiedzieć. Midrasz, może to jest jakaś taka nauka na podstawie midraszu, że jak jest z relacją z Bogiem, jest człowiek i Bóg, którzy są połączeni jakby taką długą liną i teraz jest grzech, to jest jak nożyczki, przecina tą linę i pęka, nie ma tej relacji. I przychodzi Bóg w swoim miłosierdziu, czyli u nas powiemy o spowiedzi, o łasce rozgrzeszenia i związuje na nowo. Tak, jest ta relacja na nowo związana z Bogiem. No ale człowiek znowu upada, ciach, znowu jest przecięta ta lina. I Bóg znowu ją związuje. I tak za każdym razem.
I sznurek jest krótszy.
I właśnie, sznurek jest coraz krótszy. Tam jest coraz więcej tych słupów, ale on staje się coraz krótszy, czyli człowiek jest coraz bliżej Boga. I nie trzeba nam się bać spowiedzi. Oczywiście, to jest lęk. To jest ogromny lęk. Ja się spowiadam raz w tygodniu. I ja się za każdym razem boję iść do spowiedzi, bo ja jestem, to jest może nie boję, tylko się wstydzę się, może to jest lepsze słowo. Wstydzę się, bo muszę iść wyznać swoje grzechy, swoje słabości. Ciekawym też takim zabiegiem w naszym seminarium jest to, że od kilku lat jeden dzień skupienia w seminarium, jest to ostatni dzień skupienia przed wakacjami, prowadzi siostra zakonna, siostra Anna Bauchan. Może znana niektórym z Państwa. I ona przyjeżdża i głosi do nas nauki. Ktoś powie, o jak to w seminarium, żeby nie ksiądz, jakiś profesor mówił? Nie. Siostra Anna jest po prostu wspaniała i bardzo lubimy jej słuchać. I ona mówi kiedyś tak, jeżeli dobrze pamiętam, mówi tak, to mówi, 30 lat się spowiadam. Przed każdą spowiedzią mam sraczkę. No, przepraszam za ten kolokwializm, natomiast to jest cytat. Ja ją rozumiem, dlatego że jest w nas jakiś taki lęk przed tym, że zostaniemy osądzeni, ocenieni.
Że powinniśmy być lepsi niż to, co za chwilę powiemy.
Oczywiście, ale to jest tylko kawałek naszego życia, ten grzech. Ale my nie jesteśmy grzechem. My jesteśmy dziećmi Boga. Dziećmi, które On ukochał do szaleństwa krzyża i dla których zrobił wszystko, co mógł. I gdyby mógł jeszcze więcej, zrobiłby jeszcze więcej. I nigdy z nas nie rezygnuje. Udzielając się właśnie w tych dwóch wielkich sakramentach pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
Temat Eucharystii to temat rzeka, podobnie jak temat nowej ewangelizacji. Jak moglibyśmy tę rozmowę naszą dzisiejszą podsumować, Ojcze?
Jako podsumowanie połączenia tych dwóch wielkich działów życia Kościoła, czyli ewangelizacji i Eucharystii, chciałbym przytoczyć fragment wypowiedzi świętej Marii Magdaleny de Pazzi, która mówi tak. Nikt nie może skutecznie głosić Słowa Bożego, jeśli nie ugnie kolana po mszy świętej. Nikt nie zdobędzie pokory, jeżeli nie utkwi wzroku w Tobie Słowo na krzyżu. Święta Maria Magdalena de Pazzi tutaj łączy właśnie te dwie rzeczywistości i głoszenie Słowa Bożego, czyli ewangelizację i Eucharystię. Że nie można ewangelizować bez tego, że jest się samym napełnionym Ewangelią, samym napełnionym Jezusem Chrystusem, co czerpiemy właśnie z Eucharystii. I też, jeżeli idziemy na Eucharystię, to musimy mieć w sobie tę potrzebę przyjęcia tej ewangelizacji, czyli przyjęcia Słowa Bożego i przyjęcia Jezusa Eucharystycznego.
I nawrócenia,
oczywiście, bo to wszystko zmierza do tego, żebyśmy się nawrócili, bo Komunia Święta, to też powiedział jeden ze świętych, nie jest nagrodą. Nie jest nagrodą dla grzecznych, ale jest lekarstwem, tak? Albo ktoś mówi, to też inny zaś święty mówi, że uważasz, że nie przyjmujesz Komunii Świętej, bo jesteś oziębły. To jeżeli jesteś oziębły, to dlaczego odsuwasz się od ognia, który może cię ogrzać?
Dziękuję, Ojcze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogliśmy rozmawiać na tak ważny, najważniejszy temat, jakim w Kościele jest Eucharystia oraz Ewangelia.
O związku Eucharystii, a także sakramentu pojednania z nową ewangelizacją opowiadał ojciec Augustyn Turczak-Linsztedt, Paulin, duszpasterz na Bachledówce.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.